Wiedza z Radiem Gdańsk.
Nie jest łatwo, proszę Państwa, kiedy ma się 150 tysięcy pytań, a czasu jest no, raczej niewiele, żeby popytać o miejsce, które wydaje się dość oczywiste, ale wcale oczywiste nie jest. Podobnie jak tekst naszego hymnu narodowego. W jego muzeum dziś jesteśmy, Będomin, kurator Muzeum Hymnu Narodowego Przemysław Rej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Gdyby Państwo... Ja czasem żałuję, że w radiu nie widać, nie ma obrazka, jak w telewizji. Lepiej? Dlaczego?
No bo trzeba przyjechać do nas.
Są okularki, sprawa. Dokładnie jak wyjęte z XVIII wieku. Jest kapelutek. Ten kapelutek to służył do ogrodu, do prac w ogrodzie,
tak,
spędzania sielskiego. Sielskie życie. Przepiękna dwurzędowa kamizelka, biała lniana koszula, odpowiednie spodnie, odpowiednie buty z klamrą. A przy drugim mikrofonie ktoś, kto nam opowie o Orłanie. Bo to przecież nie jest orzeł. My mówimy orzeł, ale to jest nieprawda, bo na naszym godle, nasze godło narodowe to Orłan, obraz tak, Orłana, tak. Który jest bliżej kani, tak?
Tak. Bliższe mu pokrewieństwo z konią rudą niż z orłem przed nim.
No więc, ale też to właśnie. Nie do końca prawda jest, bo heraldycznie orzeł jest orłem. Nieważne, czy co ornitolodzy mówią.
Orzeł i koniec. Ornitolodzy niech się nie wtrącają
do heraldyki. Heraldycy są prostymi ludźmi i się nie przejmują takimi rzeczami, więc orzeł jest orzeł i... już.
A znaczy, nawet sami ornitolodzy nie są do końca zgodni, czy to jest faktycznie orłan, czy to może jednak jest orzeł, także...
Czyli rozumiem, że nie muszę panów rozsadzać nieco dalej od siebie, bo tutaj nie ma konfliktu. Tu po prostu jesteśmy zgodni co do tego, że raz mamy symbol, coś, co dla nas jest rzeczą ważną i co mamy w sercu, myślę, w duszy i w naszych najlepszych myślach o ojczyźnie. A z drugiej strony mamy ornitologów, naukowców, którzy twierdzą, że to orłan, ale nie będziemy się bardzo do tego przywiązywać, bo mamy ważne rzeczy do powiedzenia. Po pierwsze o orłanie i o tym, gdzie można go spotkać, skoro Zdobysław Czarnowski z Nadleśnictwa Kościerzyna z nami jest, to ja się domyślam, że w Nadleśnictwie Kościerzyna one sobie żyją.
Tak. I tak się całkiem składa, że w moim leśnictwie żyją dwie pary bielików.
Jedno... I mają gniazda.
Tak, mają gniazda, wyprowadzają młode. W tym roku mamy przychówek trzech młodych bielików. Właśnie w zeszłym tygodniu ostatecznie opuściły gniazda.
To jest nieparzysta ilość, czyli w jednym jeden, a w drugim dwa?
Tak. W starszym gnieździe, które istnieje już prawie 20 lat, z reguły mamy jednego młodego. W drugim gnieździe, które istnieje od 6 lat, mamy co roku dwa młode.
No brawo, to mistrzostwo świata, czyli wygląda na to, że te trzy młodziaki zostaną na terenie naszego nadleśnictwa. Czy one przeniosą się gdzie
młode indziej? Przeniosą się. Od momentu opuszczenia gniazda rodzice jeszcze przez jakiś czas dokarmiają te młode. Mhm. Ale później jest tak delikatna sugestia ze strony starszych ptaków, żeby już sobie one poszły na swoje. Mhm. I młode zaczynają teraz migrować.
Bo ja,
szukają swojego miejsca w życiu.
Bo one potrzebują dużo miejsca dla siebie, prawda?
Ich dużo miejsca, ale jest to też warunkowane tylko i wyłącznie w sumie bazą pokarmową. Jeżeli jest bogata baza pokarmowa, tych bielików może być całkiem sporo na jednym miejscu, co z reguły widać na zimowiskach. Bo około 70% pożywienia bielika to są ryby.
Aha, no to one tu mają dobrze.
Tak, dlatego tu już między innymi tyle ich jest na Pomorzu. Polska zajmuje trzecie miejsce w Europie w ilości bielików. Także niedawno byliśmy potentatem, bo teraz chyba troszkę spadliśmy w ilości bocianów białych, no to teraz jesteśmy powoli potentatem w ilości bielików. Na dzień dzisiejszy mamy ponad 1500 par lęgowych w Polsce, a do tego dochodzą cały czas młode, które nam przybywają. Co prawda śmiertelność u bielika jest bardzo duża u młodych, ale jednak cały czas widać postęp.
Nie będę pytać, gdzie one mają gniazda, bo ja w zasadzie chyba nie do końca chcę o tym mówić, żeby ci, którzy są nimi zafascynowani, nie podchodzili, nie płuszyli, nie przeszkadzali, bo są też tacy, którzy nie do końca szanują takie miejsca. Więc o te miejsca nie będę pytać. Umówmy się, Nadleśnictwo Kościerzyna. Ile macie hektarów? Ile hektarów trzeba by obejść, żeby je ewentualnie znaleźć?
Moje leśnictwo ma 1650 hektarów, mamy dwa gniazda.
Jasne, wszystko na ten
temat. A w Kościerzynie mamy jeszcze jedno teraz niedawno założone, także w sumie
Kościerzynie.
Nadleśnictwo Kościerzyna ma trzy gniazda.
Dumna jestem, naprawdę, z tego faktu. W każdym razie dobrze wiedzieć, że coś tak pięknego, coś tak niezwykłego, jak te ptaki u nas mieszkają. I mieszkają, podejrzewam, nie tylko w Nadleśnictwie Kościerzyna, ale jak pan mówił, na Pomorzu mamy jeziora, więc
tak.
Mówiono mi na przykład na Złotej Górze, to są okolice przecież Kartuz z kolei, że tam też można te piękne ptaki wypatrzeć, że bieliki tam sobie mieszkają.
No.
I to jest piękny wstęp do naszej historii. Zastanawiam się, czy one czasem krążą tutaj nad wami, nad
na pewno tak. Głęboko jestem przekonany, że tak, że krążą, aczkolwiek nie przypominam sobie, żebym widział.
Dobra, to umawiamy się wobec tego, że one tu się pojawiają, bo one nie mogą się tu nie pojawiać, skoro to jest Muzeum Hymnu Narodowego, skoro tutaj dzieje się tyle rzeczy, które wiążą się z naszymi emocjami takimi patriotycznymi. Ja bardzo nie chciałabym, żebyśmy wchodzili na jakiś wysoki, prawda, piedestał i wysokie tony, tylko chciałabym, żebyśmy porozmawiali sobie o tym miejscu i o tej historii, która tu się kryje w taki zupełnie zwyczajny sposób. Na przykład chciałabym, żebyśmy porozmawiali o naszym hymnie narodowym, analizując zwrotki, bo na przykład dowiedziałam się, że to wcale nie tata jest zapłakany, nie ojciec zapłakany, tylko
no nie, to tutaj...
Wasza? Jak to nie, jest?
To jest dyskusja pomiędzy historykami a polonistami. Mhm. Jak zwykle specjaliści z dwóch różnych dziedzin się kłócą między sobą. Aha. Poloniści twierdzą, że to Basia płacze, bo jest to element gwary poznańskiej, tylko pech w tym, że Wybicki był z Pomorza i nie mówił gwarą poznańską.
No przecież on się tu urodził.
A poza tym jeszcze pytanie, dlaczego Basia miałaby płakać, gdyby się zbliżały oddziały? No to musiał być jakieś wraże oddziały, a raczej byśmy nie chcieli słuchać.
Ale to może wzruszenie.
No więc jeżeli wzruszenie, to nie Basia, tylko ojciec. To ojciec, który był prawdopodobnie albo był patriotą, możliwe, że był weteranem. I słysząc, że zbliżają się wojska, się wzruszył. Jest ewidentny znak, że Polska się odrodzi. Więc tutaj płacz Basi by zwiastował tylko przyjście oddziałów typu Armia Czerwona, a nie nasi. Więc...
Czyli nie do końca słuchamy ornitologów, nie do końca słuchamy
językoznawców. Tak. Pomimo tego, że bardzo szanuję profesora Bralczyka, tutaj się stanowczo z nim nie zgadzam.
No to proszę, ja się naczytałam mądrych rzeczy kompletnie niepotrzebnie.
Przepraszam.
Trzeba było przyjechać tu i po prostu zapytać. Wiadomo, w którym pokoju urodził się Wybicki?
Wersja oficjalna czy prawdziwa?
Chcę prawdziwą, tylko i wyłącznie.
Urodził się, tak, tu. Tak. Tyle wiemy.
Rozumiem.
Natomiast mamy alkowę, którą twierdzimy, że w niej się urodził. Natomiast no, to jest po prostu typowa alkowa. Prawdopodobnie dzieci się rodziły w alkowach, aczkolwiek czy w tej części dworu, czy w tej drugiej, która spłynęła na początku XX wieku, to święci państwo mogą wiedzieć.
Tylko tam. Zaczniemy od 1745, bo chyba wtedy znaleźli się tu Wybiccy.
Wcześniej. Piotr Wybicki pozyskał Będomin w 1741. Częściowo na zasadzie... To był spadek po jego dziadku, który częściowo wykupił pozostałe udziały i w ten sposób w 1741 roku stał się właścicielem całości Będomina.
Do wcześniej doręgowscy.
Tak. Gleisen doręgowscy. A z kolei Piotr Wybicki z Konstancją z Lnińskich mieszkali w Sikorzynie, niedaleko stąd jest Sikorzyno, też pięknie zachowany.
Tak, urocze,
bardzo polecam odwiedziny państwa Zakrzewskich.
Piękne miejsce.
Natomiast rodzice Józefa się stąd wynieśli i prawdę powiedziawszy przydarzyła im się wielka tragedia życiowa, bo urodziło im się 7 córek. To w tej chwili brzmi nieciekawie, ale wtedy to była tragedia.
Męski potomek.
Męski potomek oznaczał przedłużenie rodu i oznaczał też pieniądze z posagu, a córka oznaczała, że trzeba ten posag wypłacić. Rozwiązanie było bardzo proste. 5 córek oddano do zakonu. Ale jedna z nich znalazła naiwniaka, który wziął ją bez posagu i została żoną bezposażną.
No to bardzo ciekawa historia tu się układa.
Takich historii jest od groma.
No to ja poproszę, bo ja czekam na więcej takich historii.
Pierwsza żona Józefa Wybickiego, jego największa miłość, przepraszam, Kunegunda Wieruszkowalska. To małżeństwo było tu również wielkim skandalem towarzyskim z paru względów. Po pierwsze, Wybicki nie uzyskał zgody matki. Na ślub ojciec już nie żył, więc jakby ojca nie trzeba było pytać o zdanie. Ale matka się nie chciała zgodzić z dwóch powodów. Kunegunda, mimo że ją Wybicki kochał nad życie, była też bez posagu. A druga rzecz, była 17 lat starsza od niego. Małżeństwa z dużą różnicą wieków były jak najbardziej w tamtym czasie uznawane, ale to mężczyzna z reguły musiał być dużo starszy. A 17 lat starsza kobieta
To było złamanie pewnych
konwenansów. Zresztą to małżeństwo szczęśliwe było tylko przez 2 lata, dlatego że Kunegunda zmarła w połogu. Oczywiście po ślubie matka wybaczyła Józefowi, młodzi Wybiccy, tak nazwijmy ich, przeniesie się do Będomina i tutaj mieszkali, ale tylko 2 lata małżeństwo trwało.
Bo dworek do Wybickich należał 45 lat, prawie pół wieku.
No tak, 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 bo po śmierci, znaczy ten rok, w którym zmarł Kunegunda, był strasznym rokiem dla Wybickiego, znaczy dla Józefa Wybickiego, dlatego że też w tym roku zmarła jego matka, z którą był bardzo związany. I trochę Józef stracił serce do Będomina. Przeniósł się do Wielkopolski, tam też poznał swoją przyszłą żonę Starę Wieruszkowalską, tym razem młodszą od niego, rozsądnie. I Będomin na początku wydzierżawił kuzynowi, a później sprzedał i się przeniósł tam. Zresztą my tutaj tłumaczymy, że wszystko co dobre to było na Pomorzu, bo tu się urodził, wychował, tak, a potem wyjechał do Wielkopolski i zmarł. No, taka skrócona trochę biografia Wybickiego, ale na Wielkopolsce jakoś nie cieszy się uznaniem.
No ale tu jeszcze pojawia się motyw, o którym będziemy, myślę, więcej rozmawiać już po godzinie 13, bo chciałabym, żebyśmy porozmawiali o tych skarbach, które tu w tym dworku są zgromadzone. Muzykalia patriotyczne choćby. Jak się wchodzi już w ogóle, sama atmosfera jest taka... Ja od razu staję na baczność, bo ja mam rzeczywiście odruch, kiedy słyszę, mnie tak wychowano, że kiedy słyszę hymn narodowy, to od razu jakoś się prostuję, przyjmuję postawę i bardziej zasadniczą.
Bardzo dobrze, aczkolwiek my staramy się doprowadzić do tego, żeby to nie było muzeum, w którym się stoi na baczność, tylko... Raczej
to było miejsce przyjazne, prawda?
Tak, i też zależy nam, żeby trochę odczarować Wybickiego, bo zobaczmy, że Wybicki jest znany, właściwie zakryty jest przez historię jednego swojego utworu.
Tak.
I jak się zapyta...
Co więcej?
Bożego Kowalskiego, to jest tak. A działalność Wybickiego była bardzo rozległa i dużo ciekawsza niż ten jeden utwór.
No to zresztą, powiedzmy o tym, bo...
Ale zacznijmy już od tego, że ten utwór, o którym się tyle mówi, czyli Pieśń Legionów Polskich we Włoszech, która od 27 roku w zmienionej wersji nieco jest polskim hymnem narodowym, została napisana nie tak, jak się powszechnie pisze w literaturze, że to dlatego, że Wybicki się wzruszył, widząc polskie mundury we Włoszech.
No tak piszą.
Tak piszą, ale to też nie jest prawda. To była zwyczajna pieśń propagandowa, która była napisana dla prostych żołnierzy, żeby wytłumaczyć im, dlaczego są w tych Włoszech. Kto nimi dowodzi? Jak trafią do Polski? Dała szereg przykładów, tak? I pokazywała, co będzie, i na koniec jest mowa, i właśnie w tej chwili na koniec jest mowa o wzruszonej basi, że zostaną przywitani przez rodaków wzruszeniem i ludzie będą się cieszyć na ich widok. A we wzrodce, która została usunięta jeszcze przez cenzurę francuską, była mowa o Kościuszce jako przywódcy i o Bogu, że Bóg nam pozwoli odrodzić Polskę. To wszystko zniknęło i troszkę zatraciliśmy sens tej pieśni. Zresztą też między innymi przez to, że została zmieniona kolejność zwrotek. Ale to jest dłuższa historia, którą chyba najlepiej opowiedzieć w muzeum.
Niemiec Moskal nie osiędzie, gdy ją przy pałasza, hasłem wszystkich zgoda będzie i ojczyzna nasza.
No tak, ale...
Ta zwrotka jest.
No ta, nie, tej zwrotki nie ma.
Nie ma, aha.
Tej
proszę,
nie ma. No
to tak,
właśnie,
dotarłam tak. do tej zwrotki, która zniknęła.
No, jak widać, hasło o zgodzie narodowej nas nie utrzymało się, natomiast generalnie usunięte została przez cenzurę francuską, dlatego że Francuzom nie podobało się, żeby żołnierze pomocniczej armii, bo jednak Legiony Polskie były formalnie armią pomocniczą armii włoskiej, armii lombardskiej w ogóle, ale
północne Włochy to były.
Tak, walczącej pod rozkazami francuskimi, armii Włoch francuskiej, żeby oni śpiewali i decydowali, kto jest sojusznikiem, a kto wrogiem. No, Francuzi i minister Talleyrand lubili zmieniać sojuszników jak rękawiczki, więc to Polacy nie mieli tutaj zbyt dużo do gadania, więc stąd ta zwrotka została usunięta.
To jeszcze na to wszystkich jedne głosy dosyć tej niewoli. Mamy racławickie kosy, Kościuszkę, Bóg pozwoli.
No i tutaj się pojawia problem konfliktu Kościuszki z Napoleonem. Kościuszko generalnie był osobą powszechnie szanowaną nie tylko w Polsce i nie tylko w Ameryce, ale też we Francji. Był to jedyny Polak, który miał dostęp do wszystkich ministrów rządów, kolejnych rządów francuskich. Napoleon bardzo liczył na wsparcie Kościuszki i na poparcie jego działań. Natomiast dla Kościuszki moment, kiedy Napoleon dokonał przewrotu i objął koronował się na cesarza, był momentem zwrotnym i Kościuszko uznał, że Napoleon zdradził ideę rewolucji francuskiej i nie chciał z tym panem współpracować, więc Napoleon się obraził i też kazał usunąć Kościuszkę z pieśni.
To mamy jasność. To proszę, jaka ciekawa lekcja historii przy okazji. To jest fascynujące absolutnie. Przyznaję, że słucham z otwartymi ustami niemal, że muszę nad tym panować. Tak, to to może zróbmy tak, że staniemy w progu muzeum i zacznijmy już tę opowieść, dobrze? Bo ja tak lubię stopniować napięcie.
Mm-hmm. W progu muzeum, że jak,
tak, stajemy, no tam jest kasa, trzeba kupić bilecik, oczywiście. Co? Na wprost jest piękna sala, po lewej stronie jest piękne też pomieszczenie. Piękne,
no same mamy piękne sale, to same piękne, ten problem, prawda? Że jak będziemy się o pięknych salach, to będzie tak? ciągle pięknie.
To tylko pięknie. No, a gdzieś jest nieładnie, gdzieś nie jest pięknie? Przecież tu wszędzie jest pięknie.
Piwnicy?
W piwnicy chyba.
Więc?
Ale do piwnicy chyba nie wchodzimy.
Ja tam zrobimy magazyny, to będzie też fajnie.
No więc właśnie, wszędzie będzie pięknie.
Tak.
Stajemy w progu i co? I patrzymy na wprost.
I widzimy drzwi do salonu, które są uchylone najczęściej, w których może...
I tam słychać hymn właśnie.
Słychać tam hymn, ale nagrany nietypowo.
Pozytywka?
Bo to są pozytywki. XIX-wieczne pozytywki, które w XIX wieku pieśń jeszcze polska dość szybko trafiła na indeks utworów zakazanych. I za śpiewanie i odgrywanie jeszcze polska można było, no czekały dość surowe konsekwencje. Natomiast Polacy, jak to Polacy, wymyślali różne wybiegi, jak tu móc posłuchać jeszcze Polska, kiedy tak, żeby za bardzo się nie zorientował. Więc na przykład w zegarach montowano pozytywki odgrywające jeszcze Polska. Mamy też srebrny krzyż, którego w podstawie też była schowana pozytywka. A do tego też wykorzystywano pewną niekonsekwencję. Znaczy, jeszcze Polska była utworem dość popularnym. Dość szybko zyskało uznanie.
Jeszcze Polska nie zginęła, czy jeszcze Polska nie umarła?
Jeszcze Polska nie zginęła, bo dość szybko zmieniono. Jeszcze Polska nie umarła, ona nie zginęła. Mm-hmm. To właściwie już początek XIX wieku.
Czyli konsekwentnie jeszcze Polska nie zginęła.
Tak, to już w XIX wieku już można mówić, jeszcze Polska nie zginęła. Natomiast ten utwór zainteresował między innymi Tomaszika, czeskiego poetę, który napisał na muzykę jeszcze Polska, napisał Hej Słowianie. Pieśń ta z kolei stała się hymnem ruchu wszechsłowiańskiego i panslawistycznego. I ten ruch był już popierany przez Rosję, więc można było grać pieśń wszechsłowian, natomiast nie można było grać pieśni polskiej, jeszcze Polska nie zginęła. Mamy w zbiorach tylko ciekawą rzecz, bo mamy kapliczkę czeską, która trafiła do Polski dziwnym trafem i w niej jest ukryta pozytywka właśnie grająca. Zakładamy, że jest to melodia Hej Słowianie. Tylko różnica w melodii jest tylko taka, że Hej Słowianie jest odrobinę wolniejsza. Więc w wypadku pozytywki jest to bardzo trudno dojść, która to jest z melodii. Hej Słowianie, zresztą było, żeby ciekawie, bo do 2006 roku było hymnem Serbii. Bo wcześniej było to hymn Jugosławii, Serbii i Czarnogóry, a później już samej Serbii.
Źródła zresztą mówią o wielu wersjach tej pieśni, włącznie z tym, że zmieniali się bohaterowie, że nie tylko był Dąbrowski, też o tym czytałam, że był i Piłsudski w tekście.
Tradycja trawestacji u nas,
prawda,
jest bardzo
bogata.
Długa i bogata. Zaczęło się jeszcze za czasów legionowych, bo oczywiście Dąbrowskiemu bardzo zależało, żeby wszyscy żołnierze znali i śpiewali pieśń sławiącą jego jako dowódcę.
A kto pierwszy śpiewał? Pierwszy zaśpiewał Wybicki?
Wybicki, bo napisał, to musiał...
I on to odśpiewał to z chórkiem? Bo też różnie
nie wiadomo. Nie wiadomo. Tutaj różnie historycy podają, natomiast problem w tym, że nie ma źródeł, więc to każdy sobie wyobraża swoją wizję i tyle. Prawdopodobnie pierwsze wykonanie publiczne było 20 lipca 1797 roku w czasie uroczystości na cześć Dąbrowskiego, który wyjeżdżał z Reggio Emilia i władze miejskie zorganizowały uroczystość pochwalną i żegnającą Dąbrowskiego i wtedy wystąpił Wybicki ze swoją pieśnią. Więc prawdopodobnie to 20 lipca jest tą datą, aczkolwiek też się pojawia data 15
lipca. 15-16, 10 lipca też się pojawia.
15-16 prawdopodobnie została napisana, a pierwsze wykonanie 20.
1797 rok, to się zgadza. Z melodią też są różne
melodią,
głosy.
Z melodią nieznany jest autor, zakładamy,
Ogińskiego, że... Ogińskiego posądzano na
tak,
przykład.
Ale to też to było mylne. Raczej tutaj jest kwestia taka, że Wybicki wykorzystał któryś z tańców dworskich, czy melodii, które były znane powszechnie po prostu w tamtych czasach. I do niej dołożył tak, co trochę tak jak w tej chwili reklamy słyszymy, że używają melodii, czy jakiejś piosenki, która jest znana z popkultury. Wszyscy ją znają i nagle to pojawia się tekst, że pójść do takiego sklepu albo innego i to potem w głowie gra. W ten sam sposób czysto propagandowe zagranie, którego celem było to, żeby pieśń szybko się przyjęła. Natomiast żołnierze Legionów. Bardzo szybko rzeczywiście polubili tą pieśń i śpiewali. To Dąbrowski w liście do Wybickiego o tym wspomina. Natomiast też źródła mówią o tym, że bardzo szybko zaczęli śpiewać wersję lekko zmienioną. I pierwsze trawestacje, czy właśnie te zmiany, zmienione wersje, o których wiemy, miały taki tekst, że dał nam przykład Bonaparte, jak rabować mamy, po tym jak polskie oddziały osłaniały oddziały francuskie rabujące Wenecję i Rzym.
To tu postawmy kropkę, dobrze? Bo robi się fascynująco i dość niegrzecznie, a takie zatrzymania ja bardzo lubię, przyznaję. Po wiadomościach, proszę Państwa, wrócimy. Na razie jesteśmy, no jakby w tym, można powiedzieć, jak to jest, przedpokój?
W sieni, tak?
W sieni jesteśmy.
Ale my tak prawdę powiedziawszy trochę chodzimy po tym dworze,
tak,
już troszkę.
I troszkę pochodziliśmy, natomiast słyszymy z salonu pozytywkę grającą Mazura Dąbrowskiego. To też ustalimy po 13 po wiadomościach.
Zwiedzaj z Radiem Gdańsk.